Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko: Julio Perez Silva. Pseudonim: psychopata z Alto Hospicio. Teren działalności: Chile. Liczba ofiar: co najmniej 14. Skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Przez długie lata wydawało się, że Julio Perez Silva niczym szczególnym się nie wyróżnia. Był małomównym, skrytym mężczyzną. Jeżeli już komuś o czymś opowiadał, najczęściej były to historie dotyczące psów, które uwielbiał. El Nacho, czarnego psiaka wałęsającego się po okolicy, suczki La Duquesa i psa wabiącego się Syn, którego Silva tak nazwał, ponieważ kochał go jak własnego syna. W La Pampa, gdzie przez pewien czas mieszkał, nikt nie umiał powiedzieć o Julio złego słowa. Jedna z jego ówczesnych sąsiadek, Alicja Morena, wiele lat później wyznała:
w kwietniu 97 roku mój syn zachorował na żółtaczkę. Julio przynosił mu jedzenie, kiedy ja byłam w pracy. A gdy zepsuł nam się telewizor, syn ochoczo biegał oglądać filmy do domu Silvy.
Drugą pasją Julio Pereza była piłka nożna. Był prawym obrońcą, najpierw w klubie El Esfuerzo, a następnie w senior Team Iquique. Reprezentował nawet miasto w Mistrzostwach Ameryki Południowej w 1999 roku. Jego koledzy z drużyny zapamiętali go jako nieśmiałego, aczkolwiek skutecznego zawodnika.
Za wiele to on nie gadał, za to dobrze kopał.
Pewnego dnia pojawił się na treningu z ufarbowanymi włosami. Trochę się z niego podśmiewaliśmy.
Mężczyźni nie mieli pojęcia, że zmiany koloru włosów Silvy miały kamuflować jego wygląd i że ich cichy kolega z drużyny jest najbrutalniejszym seryjnym mordercą w historii Chile. Julio Perez Silva urodził się 15 lipca 1963 roku w Puczunkawi, a wczesne lata życia spędził głównie na ulicach tego miasta. Gdy miał 7 lat, ojciec niemal roztrzaskał jego głowę o ścianę. Była to kara za to, że dziecko weszło do pokoju mężczyzny bez pukania. Matka nie była w stanie ochronić chłopca, ponieważ sama była ofiarą przemocy ze strony swojego męża. Kiedy ojciec Julio wracał z zakrapianych imprez, cała rodzina ukrywała się w ogrodzie, dopóki nie usłyszano chrapania mężczyzny. W wieku 22 lat Silva poślubił pochodzącą z La Calera Monique Sistemas i miał z nią dwie córki. Wkrótce jednak rozstał się z żoną. Zamieszkał ponownie w Puczunkawi z Marielą Vergavą i wychowywał z nią jej córki. Jednak ten związek także nie przetrwał. W połowie lat 90. Silva przeprowadził się do Iquique, stolicy regionu Tarapaca, w poszukiwaniu pracy. Zatrudnił się przy załadunku worków z solą. Na przyjęciu poznał starszą o 14 lat Nancy Boero, matkę szóstki dzieci. Po dwóch tygodniach para zamieszkała razem. Sąsiedzi z podziwem patrzyli, jak Julio angażuje się w ten związek.
To była taka miła para. Julio bardzo kochał Nancy i troszczył się też o jej dzieci.
Niebawem Silva i jego nowa partnerka osiedlili się w pobliskim Alto Hospicio. Najpierw w dzielnicy zwanej La Negra, a następnie w innej, Auto Construcción. Początkowo mężczyzna pracował jako robotnik budowlany. Jeździł wówczas szarym Nissanem, którego zamienił na białą Toyotę Corollę. Samochody także należały do wąskiego kręgu jego zainteresowań. Wielu świadków twierdzi, że marzył o zakupie furgonetki.
Przydałaby się dowożenia różnych elementów na budowę.
Jednak marzenie pozostało niezrealizowane, bo Julio szybko stracił pracę w Alto Hospicio. Postanowił zarabiać jako taksówkarz, nielegalnie, bez licencji. Wtedy to rozpoczął ciąg zbrodni, które przyniosły mu niechlubną sławę i przydomek psychopaty z Alto Hospicio. Jego pierwsze morderstwo miało miejsce 16 września 1998 roku. Na wybrzeżu Iquique zaczepił 17-letnią Gracielę Saravię. Już po aresztowaniu wyznał:
nie chciałem jej zabić. Zaproponowałem jej pieniądze za seks, a ona się zgodziła. Po wszystkim jednak próbowała mnie okraść. To mnie rozwścieczyło.
Julio uderzył dziewczynę tak mocno, że zginęła na miejscu. Jej zwłoki porzucił na plaży. Rok później, 24 listopada, zaproponował 14-letniej Macarenie Sanchez podwózkę do szkoły. Ponieważ dziewczyna faktycznie czekała już długo na przystanku na kursujący nieregularnie autobus, a bała się spóźnić na lekcję, skorzystała z oferty uprzejmego kierowcy. Nigdy więcej nie widziano jej żywej. Po latach okazało się, że morderca zagroził jej nożem, zgwałcił ją, zabił, a jej ciało wrzucił do głębokiego na 220 metrów szybu Guantajaya Pique. W lutym 2000 roku zaatakował dwa razy w niemal identyczny sposób. Pierwszą ofiarą była Sara Gomez Cuevas, a 3 dni później pozbawił życia Angelique Ley Alcayate, 23-letnią sprzedawczynię telefonów komórkowych. 23 marca tego samego roku zaatakował i zabił Laurę Zole. Jej zwłoki, podobnie jak zwłoki Sanchez, porzucił w szybie Guantajaya. 2 tygodnie później zamordował Caterine Arcariviere, po czym zakopał ciało dziewczyny na nielegalnym wysypisku śmieci. 22 maja Silva zaproponował podwiezienie ze szkoły 17-letniej Patricii Palmie. Czekał ją ten sam los co poprzednie dziewczyny, podobnie jak zabitą w czerwcu Macarenę Montesinos. Jak to możliwe, że tak straszliwa seria zbrodni nie została przerwana przez policję, a morderca mógł bezkarnie grasować po mieście? Otóż w żadnym z powyższych przypadków nie znaleziono ciał. Tak więc mimo, że sprawa tajemniczych zaginięć młodych dziewcząt obiegała kraj, władze uznały, że nic złego im się nie stało. Ówczesny sekretarz spraw wewnętrznych, Jorge Burgos, twierdził:
prawdopodobnie te dziewczynki uciekły z kraju z powodu biedy. Pewnie są już teraz gdzieś za granicą, na przykład w Boliwii albo Peru.
Pojawiła się też hipoteza, że dziewczyny uciekły, by trudnić się prostytucją lub z powodu złych relacji panujących w ich rodzinach. Większość rodzin była jednak oburzona na te insynuacje i wściekła na władzę. Wersji o niedobrych relacjach zaprzeczały niestrudzone poszukiwania, które prowadziło wielu krewnych zaginionych. Naciskali oni także na policję, by przeprowadziła naloty w domach publicznych w okolicy. Jednak żadnych śladów po dziewczynach tam nie znaleziono. Zrozpaczone rodziny poprosiły o interwencję prezydenta Ricardo Lagosa. Ten powołał specjalną komisję policyjną, która miała zająć się wyłącznie sprawami zaginięć. Ale miejscowe władze odmówiły wezwania prokuratora, wciąż uważając znikające młode kobiety za problem społeczny, a nie kryminalny. Wśród najbardziej aktywnych rodziców poszukujących córek wyróżniał się Orlando Garay, ojciec zaginionej Viviany Garay, która, jak się okazało, także została jedną z ofiar psychopaty z Alto Hospicio. Orlando sprzedał swoją łódź rybacką, by mieć pieniądze na poszukiwania Viviany. 18 lipca 2000 roku zmobilizowane przez Orlando Garaya rodziny ofiar na miejscowym wysypisku śmieci dokonały przerażającego odkrycia.
To są ubrania i torba Viviany.
A taki plecak miała moja Catherine!
Znaleziono też bieliznę Patricii Palmy. Determinacja rodzin ofiar chwilowo wypłoszyła Julio Pereza Silvę, który na pewien czas zaprzestał ataków. Wznowił je 17 kwietnia 2001 roku, gdy napadł na niejaką Maritzę. Groził jej nożem i zgwałcił ją, ale nie zabił. Rannej dziewczynie udało się uciec. W szpitalu pobrano próbki nasienia agresora, które później zostały dopasowane do DNA Julio Pereza Silvy, co było jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie. Ponieważ Maritza została zaatakowana po ciemku, nie umiała opisać napastnika, ale podczas przesłuchań Silvy rozpoznała jego głos. Jednak w czasie, kiedy morderca próbował zabić dziewczynę, śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Dziwnym się może wydać fakt, że nikt nie połączył zbiegów okoliczności i nie pomyślał nawet, jak dotąd, o seryjnym mordercy. Ginęły wyłącznie młode, ciemnowłose kobiety, w większości uczennice tej samej szkoły. Dopiero we wrześniu 2001 roku powstał pierwszy raport, który dopuszczał wariant kryminalny.
Zdarzenia mogą mieć charakter przestępczy. Jak dotąd bowiem nie znaleźliśmy śladów żadnej z zaginionych osób. Należy rozważyć udział osób trzecich, a zaginięcia mogą wynikać z serii zabójstw.
2 tygodnie po sporządzeniu raportu teza w nim zawarta potwierdziła się. 9 października 2001 roku na komisariat policji zgłosiła się 13-letnia Barbara Núñez Barrios. Wyglądała jak ofiara brutalnej napaści. Dziewczynka opisała, że szła do szkoły, gdy zatrzymał się przy niej biały samochód, a jego kierowca zaproponował jej podwózkę. Następnie wywiózł ją na obrzeża miasta, zgwałcił i pobił do nieprzytomności. Gdy pomyślał, że Barbara nie żyje, wrzucił ją do 50-metrowego szybu kopalnianego, skąd po 5 godzinach dziewczyna wyczołgała się o własnych siłach i dotarła do centrum miasta. Na podstawie dokładnego opisu napastnika aresztowano 38-letniego Julio Pereza Silvę, właściciela białej Toyoty Cross Country. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do winy. Postanowiono więc przełamać jego opór, stosując brutalną technikę systematycznego przerywania snu co pół godziny. W końcu Silva załamał się i przyznał do zabicia 15 ofiar. Wyznał także, gdzie ukrył ich ciała. Tym, co najbardziej wstrząsnęło przesłuchującymi go śledczymi, był totalny chłód, z którym opowiadał o swoich zbrodniach.
Nigdy nawet głos mu się nie załamał. Na pytanie, czemu to robił, odpowiadał, że nie wie. O dziewczętach mówił jak o porzuconych rzeczach. Ta chuda leży tam, albo tę drugą wrzuciłem do szybu.
Julio Perez Silva został oskarżony o 14 morderstw pierwszego stopnia, 2 akty przemocy i próbę zabójstwa. 26 lutego 2004 roku skazano go na dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. 9 stycznia 2005 roku Silva próbował się powiesić na sznurówkach. Węzeł zacisnął za pomocą szczoteczki do zębów. Szybka reakcja strażnika uratowała mu życie. Po tym zdarzeniu Silva był długo hospitalizowany z powodu niedotlenienia mózgu. Gdy wyszedł ze szpitala, władze więzienia postanowiły go monitorować 24 godziny na dobę poprzez zainstalowanie w jego celi kamer. 12 stycznia 2011 roku Julio Perez Silva, jeden z największych seryjnych morderców w historii Chile, został przeniesiony do więzienia Colina I w Santiago, gdzie odbywa karę po dziś dzień.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.